Bardzo dziękuję. Odniesienie się instytucji rządowych do obydwu raportów będzie za chwilę i wtedy też myślę, że będziemy czekali na Państwa refleksje w stosunku do tego, co Państwo usłyszeli. Natomiast teraz jest moment na pytania. Jeśli Państwo uważacie, że coś z tego, co tu przedstawiliśmy, wymaga doprecyzowania, to bardzo prosimy o pytania. Natomiast dyskusję chciałabym przenieść po drugiej sesji. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę. Uprzejmie proszę o przedstawienie się, ponieważ nasza dyskusja jest nagrywana.
Dziękuję uprzejmie. Nazywam się Jan Bielawski. Chciałem zapytać o rzecz następującą. Tematem dzisiejszej konferencji jest problematyka stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych. Natomiast punktem odniesienia kiedy mówimy o polityce antykorupcyjnej, była również OECD. Ja chciałbym zapytać o praktykę w takim to sensie, że no sam byłem świadkiem tworzenia konwencji antykorupcyjnej OECD i guideline, zaleceń dla korporacji transnarodowych. Byłem wtedy ambasadorem przy OECD, ale chodzi mi o to, że wielokrotnie w OECD mówiono, że to, co przyjmuje się w tej organizacji bądź w innych, o mniejszym członkostwie jest skuteczniejsze, dlatego że jest bardziej precyzyjny obszar odniesienia i kraje przyjmujące dane ustalenia, prawa, etc. są like-minded countries, a więc wiedzą, co mówią i co mają zamiar realizować. Chciałem zapytać, jaka jest u nas praktyka? Tę konwencję wspomniano dzisiaj, czy ona już jest czymś tylko historycznym, czy też nadal w praktyce jest rzeczą istotną? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze widziałam, że tam z tyłu było jedno. Aha, tu jeszcze też dobrze. To najpierw, Grażyna, może tam pan był pierwszy, a potem.
Dziękuję bardzo. Grzegorz Materna, Instytut Nauk Prawnych PAN i Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Ja mam pytanie do pani dr Celiny Nowak i być może do pana prokuratora. Zainteresowało mnie w szczególności problematyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i refleksje pani doktor na temat konieczności zmiany modelu. Moje pytanie dotyczy tego, czy te refleksje są jakby powiedzmy bardziej pogłębione, w sensie takim, czy ta proponowana, sugerowana zmiana modelu powinna się i mogłaby się zakończyć tylko i wyłącznie na wyłączeniu tej schodkowej, kaskadowej odpowiedzialności, powiązaniu odpowiedzialności osób prawnych z odpowiedzialnością osób fizycznych, czy też chodzi w ogóle o jakieś szersze przemodelowanie odpowiedzialności osób prawnych. Na przykład wyjście z aktualnego modelu tej quasi-karnej odpowiedzialności represyjnej na, powiedzmy, odpowiedzialność administracyjną. Tutaj, no, może trochę prowokacyjnie mógłbym zasugerować, że mamy organ, który zajmuje się korupcją, organ administracji, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Być może można byłoby pomyśleć o tym, żeby poza kompetencjami śledczymi ten organ również stał się takim wyspecjalizowanym organem quasi sądowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że w tym momencie nie ma pytań. Bardzo dziękuję, bo będziemy mogli przejść do... Aha, jeszcze pani Alina Husein z NIK-u. Bardzo proszę.
Pierwsza rzecz to tak częste porównywanie w tym wystąpieniu CBA do NIK-u budzi moje zasadnicze wątpliwości. To są organy o absolutnie różnej pozycji ustrojowej i nieporównywalne. Jeżeli chcielibyśmy tutaj mówić o nadaniu takiej niezależności CBA, to czy nie należałoby również zmienić zupełnie tego, czym jest CBA, jego funkcji, roli i struktury? Drugie pytanie dotyczy klauzuli niekaralności. Padło stwierdzenie, że przez 10 lat działania tego przepisu, on właściwie nie działa. Że nie mamy tutaj jakiegoś spektakularnego skoku liczby skazań. Chciałam się dowiedzieć, czy my mamy jakieś badania, jakieś analizy, które by popierały tutaj prawdziwość tego sformułowania. Chciałabym wiedzieć, na czym to polega. Czy to jest słabość przepisu, czy być może niechęć prokuratorów, sędziów do korzystania z tego przepisu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i proszę teraz panelistów o próbę odpowiedzi. Wprawdzie nie zajmuję się OECD osobiście i nawet ta problematyka nie leży w kompetencji departamentu, którym się zajmuję, niemniej uczestniczę w przeglądach i chciałam tutaj potwierdzić, że jak najbardziej konwencja OECD działa. Wprawdzie jej zakres jest dosyć wąski i jak wiemy jest to dosyć, jakby to ładnie nazwać po angielsku, to bym powiedziała sophisticated temat, który reguluje ta konwencja. Niemniej rzeczywiście mechanizm przeglądowy tej konwencji jest bardzo szeroki, bardzo powiedziałabym skuteczny, który też przez lata, nie wiem czy to jest właściwe słowo, wymusił troszkę na nas wprowadzenie szeregu regulacji związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem korupcji. I te przeglądy jak najbardziej odbywają się systematycznie, wchodzą w kolejne fazy. W tej chwili za tę część współpracy międzynarodowej w oparciu o tę konwencję i koordynację przeglądów odpowiedzialna jest osoba w Departamencie Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości i także osobę, która zadawała pytanie dotyczące OECD. Mam nadzieję, satysfakcjonuje ta odpowiedź. W przypadku jakichś dodatkowych pytań to polecam kontakt z Departamentem Legislacyjnym, także myślę, że będzie w stanie udzielić bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Dziękuję bardzo.
To ja, jeśli można, bym odpowiedziała tak hurtem na pytania, które mi zadano. Uzupełniając troszeczkę to, co powiedziała pani prokurator na temat konwencji OECD w odpowiedzi na pytanie pana Bielawskiego. Słucham? Aha, przepraszam. Konwencja działa w tym sensie, że obowiązuje i w sensie, że przyjeżdżają eksperci i monitorują, natomiast tak naprawdę to nie działa w takim sensie, że my nie ścigamy tego czynu, o który chodzi w tej konwencji. Praktyka, jeśli pan prokurator może mnie poprawić, ale praktyka w tym zakresie tej korupcji zagranicznych funkcjonariuszy publicznych właściwie nie istnieje. Wedle mojej wiedzy są to jednostkowe przypadki raz na jakiś tam czas i chyba one dotyczą funkcjonariuszy unijnych. Tak mi się wydaje, że jakieś takie, o takich sprawach ja słyszałam, a może pan prokurator uzupełni.
Znaczy, potwierdzam, że ona nie działa. Znaczy rzeczywiście myśmy implementowali konwencję OECD z 1997 roku. Mamy artykuł 229, paragraf 5, czynną korupcję funkcjonariusza zagranicznego funkcjonariusza publicznego. Mamy również bierną korupcję zagranicznego funkcjonariusza publicznego, co w ogóle już wykracza poza standard. Natomiast ponieważ ja jestem mam czas do czasu ten obowiązek przedstawiać na forum grupy roboczej OECD nasze poczynania praktyczne, no to muszę przyznać, że w ostatnich 5 latach mieliśmy 2 takie sprawy, które nie były korupcją zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, tylko, bo to jest korupcja zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, dodajmy, w międzynarodowych transakcjach handlowych, czyli to jest bardzo wąski zakres korupcji. Myśmy mieli 2 sprawy dotyczące korumpowania przez obywateli polskich zagranicznych funkcjonariuszy, ale z biznesem międzynarodowym nie miało to zupełnie nic wspólnego. Powiem tak, no nie jesteśmy odosobnieni, bo są kraje w ramach OECD, które mają tych spraw kilkadziesiąt, kilkaset, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i są kraje, które nie mają tych spraw w ogóle i to jest większość krajów członkowskich Unii Europejskiej. Myśmy mieli 2 sprawy, więc powiem szczerze, te nasze osiągnięcia są żadne. Natomiast to jest kwestia innego rodzaju. Ten brak skuteczności w ściganiu tych przestępstw, on się nie bierze z tego, że my nie jesteśmy do tego przygotowani. To jest kwestia źródeł informacji. Te przypadki korupcji mają miejsce za granicą przede wszystkim. Polskie służby specjalne nie działają za granicą. Te źródła informacji mamy albo od naszych partnerów, od organów ścigania innych państw. Względnie są to jakieś doniesienia prasowe, które później my próbujemy jakoś procesowo tutaj przetworzyć. Także tutaj no, na naszą skuteczność wpływa jakby charakterystyka tego przestępstwa. Ono jest gdzieś poza troszkę naszym zasięgiem i my wkraczamy tam, gdzie otrzymamy informacje.
Tak, to odpowiadając na pytanie pana doktora Materny co do zmiany modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, to jak zastanawialiśmy się w Polsce pod koniec lat 90., na początku 2000, co zrobić z tymi podmiotami zbiorowymi, trwała dyskusja w środowisku karnistycznym, czy to może być odpowiedzialność karna, czy ma to być innego rodzaju odpowiedzialność. I zasadnicza kontrowersja dotyczyła tego, że jakby część karnistów stoi na stanowisku, że to nie może być odpowiedzialność karna, albowiem osobie prawnej nie można przypisać winy, tak? I stąd żeśmy stworzyli taką odpowiedzialność hybrydową, która jest taka szczególna, tak? No niby karna, ale w sumie nie karna. Natomiast powstał bodajże w 2005-2006 roku projekt ówczesnej chyba komisji kodyfikacyjnej, który polegał na tym, żeby jednak zrobić z tego odpowiedzialność karną i po prostu zrezygnować z tego dziwnego tworu, jakim jest ta szczególna ustawa, i wprowadzić tę odpowiedzialność trochę na wzór francuski, bezpośrednio do kodeksu karnego, tak, i żeby to było karne. I ja muszę powiedzieć tak z własnej perspektywy, bo ja jako karnista to bym pewnie chciała, żeby to była odpowiedzialność karna, bo by było czym pisać i co komentować i czym się zajmować. Natomiast dostrzegam też jakiś sens w zbudowaniu tutaj modelu odpowiedzialności administracyjnej, tak, bo być może to by było paradoksalnie jakoś tam prostsze do egzekucji, tak, jakby tak o tym myślę, bo na przykład z tego co wiem, Niemcy sobie jakoś tam radzą, mają model odpowiedzialności administracyjnej, wtedy pan doktor miałby o czym pisać, tak byśmy się wtedy jakoś pogodzili. Odpowiadając na pytanie pani Husseń co do klauzuli niekaralności, już jakby tak załatwiając te pytania, które były do mnie adresowane, to tak, z tego co ja wiem, znaczy moja teza o tym, że ta klauzula niekaralności bierze się z dwóch jakby rodzajów danych. To znaczy z tego co ja wiem, to mniej więcej 2 lata po wprowadzeniu tej klauzuli, ja brałam udział wtedy w jakiejś konferencji, jakim projekcie dotyczącym jakby tej problematyki, prokuratura ówczesna krajowa zrobiła takie badania na temat tego, jak tam to statystycznie wygląda i im wyszło, że nie wygląda, tak, że jakby te pierwsze 2 lata były żadne i to, co ludzie raportowali, że jeżeli ktoś przychodził i mówił o tym, że faktycznie funkcjonariusz, tam, no, osoba pełniąca funkcję publiczną wzięła jakąś korzyść, to dotyczyło takiej sytuacji, jakiejś znanej relacji, jakby utrwalonej relacji korupcyjnej między tym sprawcą łapownictwa czynnego, a sprawcą łapownictwa biernego. W momencie, kiedy ta osoba pełniąca funkcję publiczną przestawała się wywiązywać z tej relacji, wówczas nastąpiło jakby takie rozczarowanie po stronie tego wręczającego korzyść, następowało i on zawiadamiał. Ale drugie źródło mojego tutaj sceptycyzmu co do tej klauzuli, takie statystyczne, bierze się z dostępnych danych statystycznych. Tak jak my patrzymy na to, co dane publikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości na temat prawomocnych skazań za korupcję, skoku nie ma, tak? Jak od 2004 roku tutaj są te dane zawarte. Klauzula została wprowadzona w lipcu, 1 lipca 2003 roku, no to faktycznie te dopiero dane 2004-2005 dają jakiś obraz i takiego skoku, jakiej myśmy się wtedy spodziewali, tak? Bo ja pamiętam dyskusję przed wprowadzeniem tej klauzuli, że to będzie skok dramatyczny, tak? Że to będzie 500%, że to wszyscy teraz pójdą i zawiadomią, taki skok nie nastąpił, bo ta liczba skazań prawomocnych, ona nie wzrosła. Oczywiście problemem może być to, że To może być kilka jakby powodów tego. Może po prostu, jak już jest jakaś relacja korupcyjna, to nikt o niej nie zawiadamia i wszyscy są zadowoleni. Jakby to ten zasadniczy kłopot, jaki mamy w ściganiu korupcji, że jak to działa tak ludziom, to oni nie zawiadamiają, bo nie mają tutaj takiego interesu. Tak? Jakby ta ciemna liczba korupcji, która jest opisywana w literaturze, no ona jest. Tak? I na to jakby to widać, że ta klauzula, znaczy moim zdaniem ta klauzula nie pomogła w jej przerwaniu. Co do tego, czy to się jakby osobną kwestią jest kwestia tego, jak procesowo to jest wykorzystywane przez prokuraturę, na ile te zeznania złożone przez osobę korzystającą z klauzuli niekaralności, na ile te zeznania przyczyniają się do procesowego sukcesu, to już jest pytanie bardziej do prokuratury niż do mnie, bo ja po prostu nie wiem, tak? Bo jakby na pewno jest tak, że to nie może być jedyny dowód i tu może być jakiś taki kłopot, że to może być uznane przez sąd za niewystarczające.
Ja niestety nie mam przy sobie danych statystycznych dotyczących stosowania klauzuli z paragrafu 6 artykułu 229. Natomiast z tego, co pamiętam, to jest około 300 spraw z 2013 roku. Tutaj musiałbym sięgnąć do naszych zestawień statystycznych. Czyli z mojego punktu widzenia to jest jedyny instrument, który aktualnie w jakimś sensie jest nakierowany na rozbicie pewnej solidarności między wręczającym a przyjmującym korzyść majątkową. On może być niedoskonały, jest prawdopodobnie nieetyczny, natomiast jest dość skuteczny, więc ja byłbym...
300 skazań rocznie.
To jest 300 spraw rocznie, 300 skazań no być może nie, natomiast... No jest to jakiś moim zdaniem znaczący odsetek w ogóle postępowań o korupcję. Bez względu na to, jak one później się procesowo rozwiną, to jednak na tym etapie wszczynania postępowania on działa, więc tutaj bym był ostrożny, jeśli chodzi o jakieś próby przemodelowania, być może rzeczywiście poza fakultatywnym, poza taką dyskrecjonalną władzą prokuratora i sędziego co do umorzenia postępowania. Bałbym się usunąć w ogóle ten zapis z kodeksu karnego.
Mogę jeszcze tylko słowo?
Tak.
Jeszcze tylko słowo, tak, popolemizujemy troszkę, że ja nie postuluję tutaj całkowitego usunięcia. To znaczy warto pamiętać, że były takie czasy, kiedy myśmy tych klauzuli nie mieli i też korupcja była ścigana i też ludzie byli skazywani, tak? Jakoś to szło od 98 roku do 2003 roku, jakoś to tam szło. Potem żeśmy to sobie wprowadzili, więc ja już nie będę formułować takiego radykalnego, żeby usunąć, chociaż moim zdaniem to byłoby jakoś tam najlepsze, ale rzeczywiście takie przemodelowanie w kierunku jednak nie automatyzmu, tylko weryfikacji przez sąd procesowo, to mi się wydaje, że to byłoby takie no, słuszniejsze może.
Dziękuję bardzo. Widać, że to jest jeden z tych punktów, w których nie ma pełnej zgody i dobrze, bo wyglądało na to, że godzimy się niemalże we wszystkim. Ja tylko przypomnę, że kiedy rozmawialiśmy na temat wprowadzenia tego rozwiązania, to jeden z argumentów był taki, że jest cała masa osób, która jest przymuszana do wręczania łapówek i po prostu tym osobom zmuszanych przez nieuczciwych urzędników, lekarzy, sędziów i tak dalej. Trzeba dać taką możliwość. I rozumiem, że jeszcze Grzegorz ma też...
To ja tak ad hoc chciałam się podzielić właściwie jednostkowym przypadkiem, który wiąże się z klauzulą o wyłączeniu karalności. Mianowicie przypomina mi się kazus sygnalistki, która najpierw zgłosiła się do lokalnej delegatury CBA ze swoją historią, uczestniczyła w sytuacji korupcyjnej. Tam powiedziano jej, że na podstawie paragrafu 6 zostanie zwolniona z odpowiedzialności, ale prokuratura zakwalifikowała jej działanie z artykułu 231, w którym już nie ma wyłączenia. No i z jednej strony mam takie poczucie, ale to jest tylko taka intuicja, że ta intencja ustawodawcy sprzed kilku lat aby zachęcać osoby uczestniczące w sytuacjach korupcyjnych do zrywania tej solidarności pomiędzy, z przyjmującym, no nie została w pełni zrealizowana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że no pojawia się też istnienie tej klauzuli w jednym przepisie, a nie w drugim. No jednak naraża osoby, które chcą się wycofać z sytuacji korupcyjnej na takie oto ryzyko, że jednak będą podlegali odpowiedzialności karnej, bo prokuratura zakwalifikuje ich działanie z innego przepisu.
Krótko, bo jesteśmy po czasie i odpowiadając na Aliny pytanie, tu mamy też pana ministra, więc być może zechce się jakoś odnieść do tego, chociaż ja sobie zdaję sprawę, że pan minister nie jest w takim miejscu, żeby sam się reformował, że tak powiem. Nasze pytanie o model CBA jest pytaniem do polityków, których niestety nie sposób ściągnąć na tego rodzaju konferencje i to oni powinni zdecydować o tym modelu. Natomiast my już jesteśmy w takiej sytuacji, jeśli chodzi o biuro, być może pan minister jakby zaprzeczy albo to inaczej skomentuje, że to jest już specyficzna instytucja, ponieważ ma rozwinięty ten element kontroli, której nie ma żaden inny organ ścigania. Więc w tym sensie się zbliża modelowo trochę do NIK-u. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że to nie jest to samo. Doskonale wiem to, wypowiadając te sugestie, żeby można było pewne rozwiązania przenieść z NIK-u do CBA, ale rzeczywiście to jest pytanie takie, jaki model tego organu powinien być u nas realizowany, jeśli mamy wypełniać przepis konwencji. Wspomnę jeszcze przy okazji, że jest artykuł 6 konwencji, który mówi o istnieniu organów lub organu, które zapobiegają korupcji poprzez wdrażanie założeń polityki w artykule 5 konwencji i odpowiednio nadzór oraz koordynację wdrażania oraz podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat korupcji plus tam jeszcze inne zadania. Akurat ten przepis nie był przedmiotem oceny w tej rundzie, natomiast to jest też tak, że od biura w praktyce się wymaga realizacji również tego artykułu 6. Są nawet dokumenty, które mówią, że biuro coś tam zrobiło, wykonując ten artykuł. Dokumenty rządowe. Podczas gdy nie jest to opisane ani w ustawie o CBA, ani w żadnym dokumencie rządowym, który mówi o polityce antykorupcyjnej. Więc tak naprawdę nie wiadomo, kto ten artykuł 6 w ogóle wykonuje w tej chwili. Kiedyś było stanowisko rzecznika, przepraszam, pełnomocnika. Znikło, ale nawet jak było, to nie bardzo realizowało ten przepis. Natomiast zastanawiając się nad modelem, nad jakąś głębszą reformą tej instytucji, dookreśleniem myśli i tak dalej, uważam, że warto by się też zastanowić na przykład nad tym przepisem i wydaje mi się, że no to jest pytanie do dyskusji tak naprawdę. Tylko, że jakby szkoda, że politycy nie chcą się w to zaangażować po prostu, no bo to jest decyzja polityczna, jaki model takiej służby ma być tak naprawdę.
Ja bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze po wystąpieniach pana ministra i pana dyrektora będziemy kontynuować tę rozmowę.